Minęła godzina 18, kolejna sobota, więc czas na otwarcie 11 w szóstym sezonie działalności Wieczorynki Naukomanów, czyli innej niż inne audycji popularno-naukowej. Innej niż inne, bo możecie jej słuchać tylko na antenie radia UWM FM 95,9 MHz. Przed mikrofonem Sławek Kulesza, witam serdecznie i zapraszam do spędzenia najbliższej godziny w towarzystwie nauki. Nauki, o której będziemy opowiadać całkiem poważnie, nie całkiem poważnie oraz całkiem niepoważnie, o czym dzisiaj będziemy mówić, wyjaśni się już za kilka minut. Natomiast zacznijmy tak jak zwykle zresztą, zacznijmy od aktualności i także od kalendarza dat różnych związanych z urodzinami wybitnych postaci nauki. Jeżeli chodzi o aktualności, no to cóż, no, rozpoczęła się sesja. Pierwszy tydzień sesji na naszym uniwersytecie już minął. Jeszcze drugi tydzień sesji właściwej, później jeszcze dodatkowy tydzień sesji poprawkowej. A także studenci mają 3 tygodnie wolnego, jeżeli oczywiście dosyć szybko uwiną się z egzaminami. Z kolei uczniowie szkół podstawowych, szkół średnich naszego województwa właśnie kończą swoje ferie zimowe. 2 tygodnie zleciały jak z bicza strzelił, trzeba znowu wracać do nauki. Rozpoczyna się drugi semestr. W przypadku maturzystów ten semestr będzie wyjątkowo krótki. Maturzyści już wychodzą na ostatnią prostą, natomiast pozostali uczniowie będą zbierać teraz oceny, które pozwolą im się zaprezentować właściwie na świadectwie końcowym. A jeżeli chodzi o studentów i sesję, sesja to jest słowo, które u studentów wzbudza trwogę zwykle. Jest to czas intensywnej pracy. Tak jak przez kilka miesięcy zajęć semestru letniego czy zimowego można sobie tak ułożyć te zajęcia, że właściwie robi się różne rzeczy. Natomiast jak przychodzi sesja, to już nie ma zmiłuj się, to już jest czas rozliczeń. Pamiętam ze swoich studiów, było to już lat temu X, sesja wyglądała w ten sposób, że najpierw trzeba było oczywiście pozbierać zaliczenia wszystkich ćwiczeń rachunkowych, wszystkich laboratoriów, seminariów itd., itd. Trzeba było najpierw z prowadzącymi, z magistrami, z doktorami się ułożyć, czyli trzeba było zdobyć pozytywną ocenę na zaliczenie po to, żeby móc w ogóle przystąpić do egzaminu. To był warunek sine qua non, konieczny, aczkolwiek niewystarczający, żeby uzyskać zaliczenie całego przedmiotu. No i wtedy jak już miało się to zaliczenie w ręku, w indeksie wpisane, nie w karcie w USOS-ie, tylko w papierowym indeksie oraz na karcie egzaminacyjnej, wtedy można było przystępować do egzaminów. Egzaminy były w 2 formach prowadzone, egzaminy ustne, egzaminy pisemne. Przyznam szczerze, że ja preferowałem zawsze egzaminy ustne i to nie dlatego, żebym miał jakieś specjalne zdolności oratorskie, którymi mogłem czarować prowadzących, ale z bardzo prozaicznego powodu, mianowicie nie lubiłem pisać w tamtych czasach ręcznie. Egzaminy pisemne co prawda dają większą swobodę wypowiedzi, można w dowolnej kolejności odpowiadać na pytania, można się zastanawiać, ale jednak te 3 godziny pisania bardzo męczyły fizycznie i w związku z tym wolałem zawsze odpowiadać, mimo że z tym się wiąże ryzyko, bo oczywiście jak się dostaje pytanie, to trzeba ad hoc. Tutaj nie ma już ściemniania, to egzaminator wie, czy delikwent, który przed nim stoi, umie czy nie umie. No i to jest tylko kwestia czasu, żeby jeżeli ktoś przychodzi na tak zwanego betona, żeby mu uświadomić to, że jednak nie umie. To jest naprawdę doświadczeni egzaminatorzy to od razu wiedzą. Ale bywało przyjemnie, bywały naprawdę inspirujące rozmowy. Egzaminy niekoniecznie wyglądały na zasadzie pytanie-odpowiedź. Czasami z tego zawiązywała się bardzo przyjemna rozmowa, która inspirowała do dalszej pracy. Także z tego też powodu lubiłem egzaminy ustne. Jeżeli chcecie się podzielić swoimi przemyśleniami na temat sesji, zapraszamy do kontaktu. Wysyłajcie na adres radia www.uwmfm.pl, strona internetowa, profil na Facebooku. Jak wygląda wasza sesja? jak chcielibyście, żeby wyglądała. Czasy się zmieniły, mamy teraz różnego rodzaju narzędzia elektroniczne. Część zaliczeń egzaminów odbywa się w formie elektronicznej, zdalnej. No to trochę odziera z romantyzmu, ale też pozwala element pragmatyzmu wprowadzić, zwłaszcza jak ktoś na ten egzamin musi z daleka przyjechać po to, żeby się pojawić na tą godzinę czy dwie i wracać do domu. Jeżeli chodzi o aktualności, to tyle. Jeszcze może garść dat z historii nauki. 29 stycznia 1926 roku urodził się Abdus Salam, noblista. Nagrodę Nobla z fizyki otrzymał w roku 1979 za teorię oddziaływań elektrosłabych. Tego samego dnia w roku 1838 urodził się Edward Williams Morley, połowa duetu Michelson-Morley, który wsławił się przeprowadzeniem jednego z 10 najważniejszych doświadczeń w historii fizyki, mianowicie doświadczenie Michelsona-Morleya, które pokazało, że dowiodło, że nie ma czegoś takiego jak eter, czyli ośrodek sprężysty, w którym rozchodzi się światło i fale elektromagnetyczne w ogólności. Fale elektromagnetyczne mogą rozchodzić się także w próżni, nie potrzebują żadnego ośrodka sprężystego, nie są to więc fale mechaniczne, ale natura ich jest inna. Oczywiście mogą się też rozchodzić w ośrodkach sprężystych, ale nie muszą, nie potrzebują do swojego rozchodzenia się żadnego eteru. I w związku z tym widzimy światło gwiazd, natomiast nie słyszymy ich huku, bo gdybyśmy słyszeli, to prawdopodobnie gdyby przestrzeń międzygwiezdna przenosiła fale dźwiękowe, no to na Ziemi byłby niezły hałas spowodowany chociażby działalnością Słońca, tym co się tam dzieje, tymi wszystkimi preturberancjami. 31 stycznia w roku 1929 urodził się Rudolf Mössbauer, również noblista z fizyki z roku 1961. Za odkrycie efektu nazwanego jego nazwiskiem efekt Mössbauera jest to rezonansowa absorpcja i emisja kwantów gamma. Rezonansowa w tym sensie, że odbywa się bezodrzutowo. Zwykle w zjawisku emisji jakiegokolwiek kwantu gamma traktowanego jako cząstka, no niestety, musi być zachowany pęd. W przypadku emisji takich kwantów gamma przez kryształy jednak jest mały kruczek, mianowicie drgania, no odrzut atomów w krysztale musi być związany z powstaniem drgań tego kryształu. Te drgania są skwantowane, czyli jeżeli tylko odrzut będzie dostatecznie mały, to jest szansa, że takie drgania w krysztale nie powstaną. Cały kryształ jakby przejmie tą energię odrzutu. W związku z tym możemy oczekiwać, że energia tego odrzutu będzie na tyle mała, że właściwie kwanty absorbowane i emitowane mają tą samą energię. 1 lutego 1905 roku urodził się Emilio Segre, noblista z fizyki, a jakże z roku 59, który był odkrywcą antyprotonu, kolejnej antycząstki, antyelektronu, czyli pozytonu, oraz antyneutronu, a poza tym był także odkrywcą pierwiastków nieistniejących w przyrodzie wcześniej, mianowicie technetu i astatu. W roku 1890 urodził się Paul Scherrer, jeden z twórców metody analizy widm rentgenowskich, pochodzących z kryształów, tak zwanej metody Debye-Scherrera. Metoda Debye-Scherrera pozwala określić rozmiar ziaren, wielkość domen dyfrakcyjnych w proszkach, w materiałach polikrystalicznych. No i 4 lutego w roku 1906 urodził się Clyde Tombaugh, astronom amerykański, odkrywca Plutona, który w swoim czasie uważany był za ostatnią planetę Układu Słonecznego, natomiast od ponad 20 lat jest uważany jednak za obiekt transneptunowy, czasami się mówi planetę karłowatą, w każdym razie z tego elitarnego grona 8 planet wewnętrznych Układu Słonecznego wypadł. Z różnych powodów, po pierwsze dlatego, że obiektów takich podobnych do Plutona za orbitą Neptuna jest więcej, mają one wspólną nazwę obiektów transneptunowych, a poza tym orbita Plutona jest bardzo wydłużona, także on potrafi podczas swojego ruchu wchodzić, znaleźć się bliżej Słońca niż Neptun. I trzeci powód jest taki, że orbita Plutona jest znacznie bardziej nachylona w stosunku do płaszczyzny ekliptyki niż wszystkie pozostałe planety. Także są to trzy główne argumenty, które mówią o tym, że żeby Plutona nie traktować jak planetę wewnętrzną Układu Słonecznego. No dobrze, w takim razie najwyższa pora, abyśmy za chwilę odsłonili tajemnicę dzisiejszego odcinka. Ujawnię tylko tyle, że na antenie pojawi się Alek, no i nasza rozmowa będzie dotyczyła bardzo ważnego aspektu nauki. O czym? O tym za chwilę.